Dzień dobry, witam serdecznie po lewej stronie Mikołaj Teperek, po prawej stronie redaktor Tomasz Winiarski. Witamy na kanale
Cześć.
Niepoprawny Dyplomata.
Cześć, witajcie.
Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji, stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu.
Dzisiaj porozmawiamy o kryzysie migracyjnym, także bez większej zwłoki przechodzimy na Twitter. Tutaj znajdziecie nasze media społecznościowe, które Wam polecamy, jeżeli chcecie być na bieżąco razem z nami. Poza tym, że filmiki, które trzeba zmontować, trzeba tutaj nagrać, to na szybko macie nasze krótkie wpisy. Tutaj są nasze Twittery redaktora Winiarskiego, redaktora Sowy. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Także zapraszamy Was na redaktora Winiarskiego Instagram, gdzie dużo, dużo fajnych fotek lifestyle'owych, trochę o broni, trochę motocykli. Takiego southern rednecka, republikanina, u mnie trochę elegancji, mody męskiej i dyplomacji, także codzienna prasówka dotycząca sytuacji na świecie. Zapraszamy Was także do wsparcia na Patronite. Dzisiaj weszły aż 3 nowe materiały, ekskluzywnie tylko dla naszych patronów, lub jak ostatnio się pokłóciliśmy z pewnym typem w internecie, osobą patronującym. Zapraszamy do wsparcia. Moi drodzy, dzisiejsze CNN o bolączkach Bidena. Prezydent na razie milczy i wielki headline z CNN z problemami, od którego teraz aż głowa boli prezydenta. Prezydent unika reporterów, mimo tego, że dzieje się dużo, a także jest dużo okazji, żeby z dziennikarzami porozmawiać, to on ich jednak omija. Jednym z tych tematów, jak widzicie, to jest crisis at the border, at the Texas Bridge. I rzeczywiście, nawet jak spojrzycie na profil redaktora Pawła Żuchowskiego z RMFFM, kryzys na pograniczu meksykańsko-amerykańskim. Ponad 10 tysięcy migrantów, w większości Haitańczyków, koczuje pod mostem autostradowym. Migrantom grozi katastrofa humanitarna. Migranci koczują w upale dochodzącym do 40 stopni Celsjusza w regionie miasta Del Rio. Mówimy, moi drodzy, o Teksasie. Przerażające nagrania z Teksasu także opublikował senator Ted Cruz z Partii Republikańskiej w Teksasie. Jest to w porównaniu z tym, co widzimy na granicy polsko-białoruskiej, niczym. To, co się dzieje w Teksasie, to jest masakra. To, co się dzieje w Polsce, to wygląda, jakby nic się nie było, a u nas jest stan wyjątkowy. W Ameryce stanu wyjątkowego nie ma czegoś takiego.
Bo też Amerykanie są przyzwyczajeni do tego kryzysu migracyjnego. Oni tam na tej swojej granicy z Meksykiem mają dantejskie sceny już od wielu, wielu lat. Sam tak. Ten eksodus Haitańczyków zaczął się przecież w 2010 roku, kiedy było tam ogromne trzęsienie ziemi, a teraz doszła pandemia i to są dwa czynniki, które powodują, że ludzie z Haiti masowo próbują się dostać do Ameryki nielegalnie właśnie przez granicę z Meksykiem. Natomiast na tej granicy południowej codziennie potrafią ginąć ludzie. Przez lata tak było, że znajdywali trupy, na przykład przemytnicy kogoś zamykali w bagażniku, obiecując mu wizję dostania się do Ameryki, potem go porzucali na pustyni i potem Straż Graniczna, Border Patrol, znajdywali takie ciało zamknięte w bagażniku, który się człowiek nie mógł wydostać z tego samochodu. W Polsce mamy ostatnią informację o 3 zwłokach znalezionych przy granicy z Białorusią, które to zwłoki należą do nielegalnych imigrantów, natomiast w Stanach Zjednoczonych liczba tych śmierci jest znacznie większa, więc sprawa jest dużo poważniejsza.
I nie pierwszy raz zajmujemy się tą sytuacją, ponieważ border crisis zaczął się od pierwszych dni prezydentury Bidena i właśnie to jest to pytanie, które zadamy między innymi naszemu redaktorowi Miłoszowi Sowie, który dla Was się nagrał. No, on jest demokratą i tutaj właśnie o demokratom się dość często zarzuca, że oni są za otwartymi granicami. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia redaktor Sowa.
W sprawie kryzysu migracyjnego na granicy amerykańsko-meksykańskiej w Teksasie ja jako część demokratyczna redakcji Niepoprawnych Dyplomatów muszę powiedzieć, że powstaje pewne Błędne przekonanie, pewien mit, który funkcjonuje u tak zwanych low informed voters oraz w szeroko rozpowszechnionym przekazie medialnym mediów liberalnego nurtu mainstreamowego, który mówi, że Partia Demokratyczna jest partią otwartych granic, że oni chcą prawie bezgranicznie czasami wpuszczać migrantów, nieważne skąd, nieważne gdzie, byle wpuszczać, gdy, że oni chcą im zapewnić socjal i to wszystko. Wszelkie wygody, chcą, żeby oni byli w społeczeństwie, a tymczasem działania administracji Joe Bidena i nie pierwszego demokraty, który robi właśnie takie rzeczy i w taki sposób, przeczą temu mitowi, temu mylnemu postrzeganiu, przynajmniej po części, gdyż widzieliśmy, chyba większość z nas mogła widzieć sceny, gdy i członkowie administracji tego prezydenta zapowiadają, że będą od razu deportować dziesiątki tysięcy Haitańczyków koczujących na granicy meksykańsko-amerykańskiej do swojego rodzinnego kraju, czyli do Haiti, i że zakazują lotu dronów, które okazują się potem, że to są drony dziennikarskie i dziennikarze są wyłączeni z tych zakazów, ale musieli się o to specjalnie ubiegać, przedstawiać całą sprawę administracji Bidena i musiał być cały proces, wszystkie procedury, aby znieść ten zakaz dla tego drona latającego w okolicy miejscowości Del Rio w Teksasie, gdzie ci haitańscy imigranci koczują. I widzieliśmy też sceny, dosyć moim zdaniem, uważam ja jako demokrata, nieprzystające do obecnych czasów i warunków, w jakich żyjemy, gdy agenci, pogranicznicy, Border Patrol, na koniach pogania i hejczem, batem uderza w tych imigrantów. Krzyczy do nich jeszcze jakieś wyrazy, słowa, nie jest to godne zachowanie dzisiaj nikogo, że sprawa obiła się szerokim echem o rzeczniczkę Białego Domu, o sekretarza Homeland Security, pana Mayorkasa, który przepraszał w imieniu swoim jako departamentu, który ma kontrolę nad Border Patrol. I uważam, że ta sprawa przeczy pewnemu mitowi, który, tak jak mówiłem wcześniej, każe postrzegać demokratów jako partię Open Borders. No nie do końca jest to prawda, ale nie do końca dlatego, że Joe Biden, gdy dostał się do władzy w styczniu, gdy wygrał wybory prezydenckie, zliberalizował przepisy, które wprowadził Donald Trump, w myśl których każde przekroczenie granicy nielegalne było traktowane jako przestępstwo i ścigane. A Joe Biden wprowadził między innymi taką zasadę, że dopiero wielokrotne przekroczenie tej granicy jest uznawane jako przestępstwo. Gdy jeden raz migrant przekroczy granicę, to wedle obecnej wykładni nie jest to uznawane za przestępstwo i nie będzie ścigane.
Jak widzieliście, jak słyszeliście, redaktor Sowa nawet w pewnym sensie broni demokratów, a pierwszą taką osobą, która miała być tym na białym koniu osobą w administracji Joe Bidena, która miała ta osoba się zająć tym u źródła, tym problemem, jest pani wiceprezydent Kamala Harris. Tutaj widzicie jej profil na Twitterze i ona już parę słów powiedziała. Pierwszy raz od właściwie prawie zawsze, bo już nie pamiętam, czy w końcu w ogóle pojechała na przygraniczną strefę. I pani VP Harris powiedziała: "When I saw the type about those individuals..." Okej, więc ona tutaj oczywiście mówi o tych obrazkach, które widzieliśmy przy granicy, że Texas Ranger miał lasem łapać migrantów, kopać ich na koniu, przejeżdżać ich wręcz, więc mamy także sceny iście dantejskie, tak jak powiedział redaktor Winiarski, ale także iście po prostu westernowe, kowbojskie, łapanie. No bo to jest przerażające, że to jest 21 wiek, łapanie czarnych na lasso.
No tak, tylko nie dajmy się tutaj pochłonąć takiej narracji, która jest obecna w niektórych mediach, która to narracja jest wypadkową tego, że po prostu nie rozumieją pewnych ludzie mechanizmów w Stanach Zjednoczonych, dlatego że obraz strażnika Teksasu przysłowiowego, czyli jakiegoś szeryfa lub oficera Border Patrol, czyli straży granicznej w kapeluszu kowbojskim na koniu jest w Stanach, w tych Stanach typu Teksas, Arizona czymś normalnym. Lasso też jest używane na, autentycznie przez policję czy funkcjonariuszy mundurowych na przykład w Teksasie, którzy jeżdżą konno, używane jest do łapania na przykład uciekających przestępców. Policja potrafi cię gonić w kapeluszu kowbojskim i normalnie cię złapać na lasso, tak jak w czasach Dzikiego Zachodu. Dla Amerykanów to nie jest widok, który jest jakiś dziwny, to jest coś normalnego i coś, co oni skutecznie potrafią robić. I teraz faktycznie te takie wstrząsające nagrania pokazujące amerykańskiego pracownika biura szeryfa w białym kowbojskim kapeluszu na koniu, który lasem próbuje odstraszyć czarnoskórego nielegalnego imigranta z Haiti, faktycznie to są wstrząsające nagrania, tyle że od razu się pojawiły oskarżenia, że to jest rasizm Teksasu. Ale to trzeba zdementować, ponieważ to jest tak, że mamy kilku oficerów na koniach, którzy muszą zablokować jakoś przejście przez rzekę Rio Grande w miejscowości Del Rio w Teksasie. To jest miejscowość graniczna i ta rzeka też płynie wzdłuż granicy. I oni mają niewielkie siły policyjne, które muszą zablokować olbrzymie ilości nielegalnych imigrantów, więc oni no, muszą w jakiś sposób sobie radzić. Raz odstraszają lasem, raz robią coś innego. Czasami się strzela nawet gazem łzawiącym, czasami no naprawdę muszą jakieś środki przymusu bezpośredniego stosować, bo ci ludzie nie zawsze się słuchają poleceń. I gdyby nie te środki przymusu bezpośredniego, po prostu tych kilkudziesięciu kowbojów na koniach nie byłoby w stanie stanowić skutecznego muru dla na przykład kilkunastu tysięcy imigrantów nielegalnych, a mowa przecież o 13 tysiącach imigrantów, którzy głównie są z Haiti, którzy w ciągu ostatnich kilku dni znaleźli się właśnie na tej granicy meksykańsko-amerykańskiej w miejscowości teksańskiej Del Rio.
Są to przerażające doniesienia, ale już słyszeliśmy, że administracja Bidena ma wcale nie przyjmować tych migrantów, tylko ma ich odesłać z powrotem samolotami tak. do Haiti.
O tym, że rząd amerykański na prośbę władz stanowych w Teksasie, dokładnie agencja Department of Homeland Security, zdecydowała się przeznaczyć specjalne środki finansowe na połączenia lotnicze pomiędzy USA a Haiti, podała tą informację telewizja CBS News amerykańska już kilka dni temu i ta informacja jest o tyle istotna, bo no to oznacza, że ci imigranci z Haiti będą łapani przez Border Patrol, przez funkcjonariuszy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego także, a możliwe, że również przez policję imigracyjną ICE, a następnie pakowani do samolotów i wysyłani na koszt oczywiście amerykańskiego podatnika, bo tak to działa w warunkach amerykańskich, do Haiti. Inną sprawą jest to, czy ta operacja finalnie się uda, bo nie jest tak prosto zapanować nad tak dużą liczbą nielegalnych imigrantów i teraz ich wszystkich zapakować do samolotów. Na to się też musi zgodzić Haiti. Tutaj ze strony Haiti mogą być problemy. Oni mogą nie chcieć przyjmować tych ludzi, tak? Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Nie wiadomo, na jakim etapie są negocjacje pomiędzy rządem amerykańskim a rządem na Haiti. Także tutaj duże problemy będzie miała administracja Bidena, aby nad tym zapanować. A dlaczego? Ponieważ oni przez długi czas pozwolili, aby ten problem nielegalnej imigracji urósł do takiej rangi. I teraz ten pożar jest ciężko opanować, bo on już bardzo mocno zdążył się rozpalić. W początkowym stadium tego kryzysu można było łatwiej temu przeciwdziałać, ale wówczas pamiętamy, że ani Kamala Harris, ani Joe Biden, ani demokratyczni senatorowie niezbyt kwapili się do tego, aby przyjechać na południową granicę z Meksykiem i zrobić inspekcję poselską i sprawdzić, jak wygląda kryzys graniczny. Republikańscy senatorowie na czele z Tedem Cruzem z Teksasu mówili, chodźcie, przyjedźcie do Teksasu, do Arizony, zobaczcie jak wygląda problem, trzeba coś z tym zrobić. A oni udawali, że problemu nie ma. Teraz problem jest tak poważny, że będzie to ciężko rozwiązać.
No właśnie, ja bym chciał zadać ci parę pytań, drogi redaktorze, dotyczących właśnie rozwiązywania tego problemu, ponieważ Kamala Harris, która jest uznana, correct me if I'm wrong, jedną z najgorszych wiceprezydentek przez ostatnich 50 lat, w tej chwili samo poparcie dla Joe Bidena przy wielu kryzysach, o którym wspomniałem na samym początku, no po prostu kryzys za kryzysem, nadal brak odpowiedzi. No jednym z nich, którym miała się zająć Kamala Harris, poleciała przecież do Hondurasu między innymi, Były także obietnice, że Stany Zjednoczone będą płacić ludziom, aby nie przyjeżdżali. Także to jest w ogóle zastanawiające, że ludzie z innych krajów będą dostawać pieniądze z podatnika amerykańskiego. Ale sam kryzys migracyjny opisał dobrze na Twitterze ekspert prawa amerykańskiego i konstytucji amerykańskiej Michał Rafalski. 20-kilku twitterowy wątek, który tłumaczy to, co się dzieje od samego początku. Może parę słów na ten temat, który zaczyna się w 2008 roku od wyborów, gdy kandydat na prezydenta, wtedy Barack Obama, w kampanii sygnalizuje chęć całkowitej reformy immigration law. No i kolejne projekty, które dalej nas prowadzą aż do dzisiaj. Cały link do tego, tej wypowiedzi znajdziecie na moim Twitterze, gdyż go tutaj udostępniłem dla Was do poczytania, jeżeli jesteście zainteresowani. Redaktorze Winiarski, co jest clue całego tego kryzysu? No bo to nie są ostatnie tygodnie, to nie jest ten ostatni tydzień, to nawet nie jest tylko administracja.
To jest cała kadencja Joe Bidena. Od początku jego kadencji ten problem zaczął narastać. Pamiętam, jak na początku jego kadencji robiliśmy materiały o kryzysie granicznym, gdzie mówiliśmy, że te detention center, ośrodki dla uchodźców, dla imigrantów są przepełnione o kilkaset procent. O tym mówił Ted Cruz. Pokazywał z kamerą, że po prostu ludzie są stłaczani w czasie pandemii koronawirusa na bardzo małym terenie, właściwie leżą na ziemi, bo brakuje łóżek, nie mają masek, są w bardzo małych pomieszczeniach albo w pomieszczeniach dużych, ale przepełnionych kilkakroć powyżej normy i to też powoduje, że ci ludzie potem przenoszą do Ameryki koronawirusa. Więc to już były te alarmy na bardzo wczesnym stadium prezydentury Bidena. Dlaczego to się stało? Na to miało wpływ kilka rzeczy. Na przykład Joe Biden zlikwidował politykę zero tolerance, która to polityka wprowadzona za administracji Donalda Trumpa zakładała, że już jednorazowe przekroczenie nielegalnej granicy jest criminal offense, jest przestępstwem federal offense, jest przestępstwem federalnym, a zatem nakazał w ten sposób Departament Sprawiedliwości za Trumpa swoim prokuratorom, aby ścigali ludzi, którzy nielegalnie przekraczają granicę. Jeżeli złapią cię, że nielegalnie przekroczyłeś granicę, będziesz odseparowany od swoich dzieci, tak jak to się dzieje w przypadku przestępców. Jeżeli ktoś przyłapie, że kradniesz samochód w Stanach, a masz dziecko, to także cię wsadzą do więzienia albo do aresztu śledczego i na ten czas będziesz odseparowany od swojej rodziny. Więc to był taki straszak, że ci nielegalni migranci, przynajmniej część z nich, miała w tyle głowy komunikat, że jeżeli przekroczymy nielegalnie granicę, to będziemy z całą mocą ścigani przez amerykański wymiar sprawiedliwości i będą nas mogli aresztować. Za Joe Bidena były zliberalizowane przepisy i jednorazowe przekroczenie granicy nie było ścigane karnie przez wymiar sprawiedliwości USA, tylko byłeś zagrożony tym, że jak cię złapie policja ICE albo Border Patrol, to cię wsadzą do jakiejś ciężarówki albo do samolotu i cię po prostu deportują. Deportacja to jeszcze nie jest koniec świata. Natomiast jeżeli drugi raz cię złapią, że przekraczasz granicę, wtedy będziesz miał postawione zarzuty kryminalne. Czyli miałeś to jakby pierwszą szansę, że mogło ci się udać. Druga rzecz istotna to jest taka, że za Donalda Trumpa, kiedy członkowie rodzin przychodzili do ośrodków dla uchodźców czy dla imigrantów, tych detention center, i próbowali odebrać na przykład krewnego, bo rodzice potrafili z Meksyku wysyłać swoje nieletnie dzieci, w sensie dzieci, z jakimiś przemytnikami, bo wiedzieli, że w Stanach już mają od kilku lat wujka z Meksyku, który te dzieci odbierze i nimi się zaopiekuje, a potem będą jakoś próbowali do tych dzieci dojechać. I za Trumpa, jak taki wujek próbował przyjechać, odebrać te dzieci z ośrodka dla uchodźców czy dla nielegalnych imigrantów, to agenci ICE mogli go wylegitymować i powiedzieć, a ty jesteś legalnym imigrantem czy nie? I wtedy on ryzykował, że też będzie deportowany, dlatego mniejsza odsetek ludzi w Meksyku decydowało się te swoje dzieci wysyłać do Stanów, bo wiedzieli, że ciężej będzie te dzieci odebrać innym krewnym, którzy są w Stanach nielegalnie. Natomiast tutaj za Bidena tego nie ma i teraz nie mogą się pytać ciebie, skąd jesteś, możesz przyjechać te dzieci odebrać, czy innych tam krewnych, i przez to też to zachęca ludzi.
Tak, tutaj Michał Rafalski napisał o zero tolerance. Trump nie mógł uchylić DACA, bo ten program sądy wielokrotnie chroniły, więc postanowił obejść problem. DACA, Dreamers Act, słynny Baracka Obamy, rozdzielono na granicy dzieci od ich dorosłych krewnych. Ci pierwsi trafili do ośrodków HHS, drudzy do aresztów. Tutaj szczególnie finansowane areszty i więzienia federalne, działanie środków. Bardzo wiele ciekawych rzeczy, jak prezydent Donald Trump pewne rzeczy też obchodził i Obama, który nie mógł ich przebić. Jak to było z tymi słynnymi cages, where are the cages, Joe, o tym, że rzeczywiście przecież Melania Trump pewnego razu przyjechała na granicę z kurtką, z Zary, z napisem I don't care, do you, i były właśnie problemy przecież takie wizerunkowe, że Melania Trump zarzucano jej, że ona ma to wszystko w nosie, ona się tłumaczyła potem, że nie, tu chodziło właśnie o to, żeby zwrócić uwagę na sam problem, czy Donald Trump rzeczywiście był taki zły? On trzymał te dzieci w klatkach? Czy kto inny te dzieci w klatkach trzymał? Czy te dzieci odseparowywano od tych krewnych?
Już mówię, jak to działało. Oczywiście, who built the cages, Joe? Czyli pytanie, które zadał Trump na debacie prezydenckiej z Joe Bidenem. Te klatki, czyli to jest duże uproszczenie, bo to chodzi po prostu o ośrodki przetrzymywania dzieci nielegalnych imigrantów, zbudował Barack Obama, prezydent. I to
2014 rok, z tego co widzę.
Dokładnie, 2014 rok. I to za jego rządów w 2014 roku na granicy z Meksykiem, amerykańsko-meksykańskiej, wybuchł prawdziwy kryzys migracyjny i było bardzo dużo nielegalnych imigrantów zatrzymanych i za Obamy w tych ośrodkach dla dzieci nielegalnych imigrantów przetrzymywanych było więcej dzieci niż za Donalda Trumpa. Tylko o co chodzi tym krytykom Trumpa z lewicy? Chodzi o to, że Trump zaostrzył przepisy, które pozwalały te dzieci tam wkładać. Czyli tak jak mówiłem na początku, za Obamy i za Bidena musiałeś dwukrotnie złamać prawo imigracyjne i dwukrotnie nielegalnie przekroczyć granicę i dopiero za drugim razem mogli cię potraktować jako kryminalistę i odseparować cię od dziecka jak wszystkich kryminalistów. Natomiast za Trumpa wprowadzono tą politykę zero tolerance, czyli zero tolerancji i w myśl tej polityki Departament Sprawiedliwości i jego prokuraturzy traktowali cię jako kryminalistę, który złamał prawo federalne już nawet wtedy, kiedy pierwszy raz przekroczyłeś granicę nielegalnie. I za to już byłeś ścigany. I jak cię złapali, to od razu ci robili separację od dziecka. Dziecko trafiało do tego detention center, ty trafiałeś do detention center dla dorosłych i cały proces był w toku. Wtedy się uruchomiała ta sądowa machina amerykańska. Na twoje dziecko wtedy czekało na siebie.
To się dzieje w Ameryce, jeżeli na przykład ty jako rodzic złamiesz prawo przy dziecku, na przykład w samochodzie, nie wiem, narkotyki są czy coś, no to się rozdziela rodzica od takiego dziecka przecież, więc to nie jest jakaś nowa praktyka.
Dokładnie. Ja pamiętam też przesłuchanie przedstawicieli administracji Trumpa, kiedy istniała polityka zero tolerance i była cała ta debata o tej separacji dzieci od nielegalnych imigrantów, od ich rodziców. Alexandria Ocasio-Cortez, przepytując jednego z oficjeli administracji Trumpa, odpowiedzialnego za regulację kwestii imigracyjnych, powiedziała mu, że za co ci ludzie są aresztowani, skoro oni nie popełnili żadnego przestępstwa. Seeking legal asylum is not a crime, czyli poszukiwanie azylu w Stanach Zjednoczonych nie jest przestępstwem. I on jej odpowiedział
tak, ale tutaj jest
powiedział tak, muszę to dokończyć, powiedział tak. Okej, ale nielegalne przekroczenie granicy jest złamaniem naszego prawa imigracyjnego i już jest przestępstwem. Koniec, kropka.
Tak, ponieważ w twecie numer 24 Michał Rafalski napisał, a także w tym okresie pojawia się program Remain in Mexico. Dokumenty wnoszące o azyl muszą być wniesione z terenu Meksyku, a nie dopiero na terenie tamtego kraju. To jest między innymi argument, który mówi polska strona w kwestii Białorusi. Jeżeli chcecie, to proszę bardzo, w Mińsku jest ambasada, możecie tam zgłosić swoje dokumenty, a nie łamiecie prawo, żeby potem o ten azyl się prosić. I dokładnie. Tutaj jeszcze
jeden wyjątek, Mikołaj, kiedy można by było oczekiwać tego, że nielegalnie się dostaniesz na terytorium Polski czy USA i dopiero wtedy nielegalnie tam będąc krzyczysz policja, policja, chce złożyć wniosek o azyl. To jest wtedy, kiedy na przykład Meksyk byłby krajem objętym wojną albo byłby krajem, który prześladuje swoich obywatelów, który nie jest w ogóle praworządny i wtedy ci obywatele mogliby bać się, że jak się ujawnią na terytorium Meksyku, że szukają azylu w USA, to władze meksykańskie ich dorwą i nie pozwolą im się wydostać. Na przykład uciekinierzy z Korei Północnej. No nie muszą iść do ambasady czy oficjalnie składać wniosku do Korei Południowej o azyl, tylko wystarczy, że uciekną przez granicę i tam ci Koreańczycy z południa już ich przyjmują. Tylko że Meksyk jest krajem praworządnym, który nie ma informacji o tym, żeby prześladował masowo swoich obywateli. Dlatego Amerykanie mówią, skoro chcecie wyemigrować do Stanów, to musicie złożyć wniosek o azyl czy o prawo do imigracji w legalnych punktach na granicy, w miejscach, gdzie są punkty graniczne. A nie, że się przekraczacie Rio Grande, a potem nielegalnie, jak my was złapiemy, to mówicie, że chcecie azyl. A wcześniej, gdybyśmy was nie złapali, to byście się po prostu przedostali do jednego z naszych miast i wtopili się w tłum.
lub łamali prawo i robili inne rzeczy, ponieważ my nie wiemy, kim jesteś, a co gorsza, nie wiemy nawet, czy jesteś zaszczepiony na przykład. To jest to, co Peter Ducey z Fox News zarzucił ostatnio Jen Psaki podczas konferencji prasowej, moi drodzy, bo jak wiemy, od listopada Stany Zjednoczone mają się otworzyć na kraje strefy Schengen i Unii Europejskiej pod warunkiem, że jesteście a. zaszczepieni, b. macie negatywny test. W tym czasie horda imigrantów wchodzi bez szczepionki i bez testu, podwójne standardy, chociaż dowiedzieliśmy się, że Haitańczycy będą deportowani. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą chciałem na sam koniec powiedzieć. Jak do tego doszło? Czy to wina Bidena? Michał Rafalski w 27 tweecie napisał, gdy znów doszło do zwiększonej fali imigracyjnej, także przez informacje o odejściu polityki Trumpa, wróciły problemy z 2014 roku. Także brawo Biden, wrócił Obama. Ale spotęgowanie tym chaosem po wrzuceniu z dnia na dzień praktyki ostatnich 4 lat. Czyli jak się okazuje, nawet po takiej wnikliwej analizie prawniczej wychodzi na to, że chaos jest podobny jak wtedy w 2014 roku, ponieważ pan Biden przyszedł i zaczął masowo przekreślać wszystko. Wszystkie rozkazy wykonawcze, wszystkie ustawy Donalda Trumpa.
Ja tylko powiem tyle. Donald Trump zostawił swojemu następcy Joe Bidenowi bardzo bezpieczną granicę amerykańsko-meksykańską, na której udało się administracji Trumpa radykalnie zmniejszyć liczbę nielegalnych prób przekroczenia tej granicy, a Joe Biden to wszystko zaprzepaścił. I na to, że teraz obserwujemy ten kryzys migracyjny, wpływ miało wiele rzeczy. Na przykład to, że Biden publicznie ogłaszał, że w przerwie budowę muru. Ogłaszał także, że zliberalizuje prawo imigracyjne. Ogłaszał, to wszystko mówił po to, żeby trafić do serc swojego demokratycznego elektoratu. Ale mówił także, że na przykład ułatwi amnestię dla nielegalnych imigrantów. I ludzie, słysząc takie obietnice, mówili, dobra, to jest ten czas, kiedy musimy gnać na granicę z Ameryką, bo to jest prezydent dobry wujek Joe, który wszystkich będzie grzecznie i fajnie przyjmował. Co więcej, pamiętajmy także, że administracja Joe Bidena wielokrotnie pozostawała głucha i ślepa na prośby władz stanowych Teksasu, czy na przykład Arizony, które to władze prosiły o przysłanie większej liczby funkcjonariuszy granicznych, chociażby Border Patrol, która jest agencją federalną i podlega pod prezydenta. No i Joe Biden nie chciał wysłać większych pieniędzy i większej liczby oficerów, co także spowodowało, że ten kryzys zaczął się wymykać spod kontroli. Brakowało też po prostu ludzi na miejscu.
Ostatnia rzecz, o którą pytali nasi widzowie, to co z tym murem? Czy administracja Bidena w ogóle wróciła do budowy tego muru?
To jest najśmieszniejsze, że oni wstrzymali ten swój zakaz budowy muru i rozważają dokończenie go w niektórych fragmentach. Ten mur nie jest pomysłem tylko Trumpa, bo pewne umocnienia graniczne budował już George W. Bush, on zaczął jako pierwszy. Potem był Obama, który też kontynuował te umocnienia. To były jakieś płoty, kamery CCTV, czujniki na podczerwień, drony, które latają nad granicą meksykańską, więc ten mur rozumiany jako budowla z cegieł to jest duże uproszczenie, bo na ten mur szeroko rozumiany składa się cały system zabezpieczeń granicznych, ale faktycznie to Donald Trump wymyślił koncepcję, aby ten mur zbudować jako taki wielki mur, który na przykład będzie albo z cegieł, albo będzie momentami z jakichś tam metalowych krat bardzo wysokich, trudnych do złamania. Czy bardziej płot, tak. No i faktycznie początkowo Joe Biden wstrzymał wszystkie, całe finansowanie tego muru, wszystkie kontrakty zostały zatrzymane, budowa została zatrzymana, a później mieliśmy informację, że rozważa przyjrzenie się temu, czy przypadkiem nie trzeba wznowić tej budowy tego muru. Także to też pokazuje, że co innego mówił na etapie kampanii wyborczej swoim wyborcom lewicowym, a co innego potem praktyka zweryfikowała, że jednak ten mur może jest potrzebny.
Ekspert do spraw międzynarodowych Centrum Analizy Klubu Jagiellońskiego Andrzej Kochut na swoim Twitterze opublikował zdjęcie muru, w cudzysłowie, Donalda Trumpa, który w Arizonie po deszczach monsunowych w sierpniu został uszkodzony. Widziałem twój komentarz pod tym zdjęciem. Tak wygląda popsuty płot. Co się tam wydarzyło, że ten mur, płot, nie wiem jak to nazwać, został tak uszkodzony i dlaczego zauważyłeś, że jest to tak kontrowersyjne stwierdzenie z ust eksperta?
Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, co to jest za mur. To jest taki właśnie płot ze stali. To nie jest typowy mur z cegieł. Trump miał kilka koncepcji i było kilka prototypów muru. Nie wszystkie zakładały budowanie muru z cegieł. To właśnie bardzo często chodzi o takie stalowe kraty, które są po prostu takim wielkim stalowym płotem. Natomiast o co chodzi? Na zdjęciu widać efekty powodzi, która nawiedziła stan Arizona. Tam w sierpniu bardzo mocno padały deszcze. Były lokalne podtopienia. Także zalało tutaj, widać, fundamenty tego muru i wyrwało te kraty, wypłukało ziemię, w którą były te kraty wbite i rozszczelniło to ten mur. No i ekspert Kohut, którego tutaj przywołałeś, śmieszkował z tego, że ha, 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 jak powódź pokonała mur Trumpa, jest już nieszczelny, otworzone granice, ha, 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 tylko a ja się trochę obruszyłem i napisałem w komentarzu, że no nie powinien śmieszkować z tego z dwóch powodów. Po pierwsze, w trakcie tych powodzi w Arizonie kilka osób straciło życie, więc to już nie wypada się z tego rechotać w taki sposób, a po drugie, no kwestia bezpieczeństwa granicznego to nie jest temat do żartów, to jest bardzo poważna sprawa. Przez tą granicę rozszczelnioną mogło się na terytorium Ameryki i dostają się gangi meksykańskie, kartele, dilerzy narkotyków. To nie jest tylko tak, że ten mur powstrzymuje i ma powstrzymywać ludzi, którzy szukają lepszej przyszłości w Ameryce. To on powstrzymuje także bardzo duże rzesze bandytów, którzy próbują się do Ameryki dostać, właśnie chociażby z tych karteli narkotykowych, potencjalnych także terrorystów, którzy mogą próbować się dostać przez tą granicę z Meksykiem. Także jest to duży problem i pan Kohut napisał to w okolicach 11 września, kiedy bezpieczeństwo, to był taki dzień 11 września, kiedy debata o bezpieczeństwie narodowym USA tym bardziej była na wokandzie, więc w takim momencie jak 11 września śmieszkowanie z bezpieczeństwa narodowego i cieszenie się z tego, że mur jest rozszczelniony, no to jest tutaj nie na miejscu, delikatnie mówiąc.
Ja szanuję Andrzeja za jego ekspertyzę. Uważam, że są mimo wszystko wyważone, aczkolwiek tutaj rzeczywiście chyba nawet zauważyłem, że jeden z jego komentarzy, który ci odpowiedział, chyba został skasowany. W każdym razie mniejsze, no my tutaj w redakcji Niepoprawnych Dyplomatów jednak uważamy, że jest to temat istotny. No i jak na razie pani Kamala Harris chyba wezwała do zbadania sprawy nie tylko naszych Texas Rangers, którzy według niej mieli przejeżdżać, bo chyba jest takie jedno wideo, przejeżdżać tych migrantów, no ale także nie jest to temat do śmieszkowania, więc obserwujcie nasze profile społecznościowe na Twitterze. Linki znajdziecie w opisie tego filmu, a będziemy sprawę dalej patrzeć. Jak myślisz, twoje rokowanie na temat tego, co zamierza Kamala Harris zapowiedziała? Przecież zajęcie się tą sprawą. W końcu, nie w końcu? No, nie wiem sam.
Biorąc pod uwagę, że Kamala Harris jest ekstremalnie mało aktywną panią wiceprezydent, biorąc pod uwagę to, że do tej pory niewiele się udało osiągnąć, że praktycznie w kwestii kryzysu migracyjnego, do którego była oddelegowana jako menadżer, który ma ten kryzys rozwiązać, nic nie skurała, kryzys się tylko pogorszył, to wątpię w to, że raptem teraz jej się uda coś tutaj zdziałać. Moim zdaniem cała administracja Joe Bidena ma teraz kolejny wielki problem po tym blamażu w Afganistanie. Jest kolejny problem po tych wszystkich doniesieniach o generale Marku Milim, który miał dopuścić się zdrady stanu i rozmawiać z Chińczykami o tym, że ostrzeże ich przed potencjalnym działaniem militarnym USA wobec Chin, co było zdradą stanu, jak powiedziałem. To jest kolejny teraz tutaj problem, z którym mierzy się administracja Bidena, czyli właśnie ten wielki kryzys graniczny, który to będzie przez republikanów słusznie wykorzystywany do po prostu lawiny krytyki, którą zamierzają zrzucić na administrację Bidena. To wszystko w przededniu, można powiedzieć, wyborów uzupełniających do kongresu będzie miało istotne znaczenie polityczne. Na pewno nie uda się tego kryzysu szybko zażegnać.
Czyli co, będą ich po prostu będą nowi przychodzić i będą ich odsyłać i tak w kółko po prostu ci przyjdą, zarobią kartele i przemytnicy, a podatnik zapłaci, żeby ich wywieźć w samolocie. I
dokładnie,
tak będziemy się przerzucać.
Tych, których się uda złapać, to odeślą, jeżeli oczywiście będzie odpowiednia umowa z rządem w Haiti.
Albo te pomysły Kamali, że o, to my wam zapłacimy, żebyście wy ich trzymali ze sobą.
płacąc ludziom na miejscu, na przykład w Haiti czy w Meksyku, żeby tam siedzieli, nie przyjeżdżali Honduras, do Ameryki, tylko się ich jeszcze, Honduras, tak, tylko się jeszcze bardziej ich zachęca, ja to mówiłem w jednym z naszych materiałów poprzednich, bo oni sobie wychodzą z takiego założenia, skoro oni, Amerykanie, są gotowi nam płacić, żebyśmy siedzieli na tyłku, to co dopiero jak przyjedziemy do Ameryki, ile nam dadzą w formie zasiłków. Więc to jest coś, co wręcz ich motywuje, żeby do Ameryki przyjechać. Poza tym ile oni im dadzą? Kilkaset dolarów, to ma kogoś zatrzymać? Jak w Ameryce ma perspektywę życia i zarabiania kilku tysięcy dolarów miesięcznie, no prawda, to miejmy, że tak powiem, pomyślunek w całej sprawie. Reasumując, ja uważam, że kryzys graniczny nie uda się Bidenowi opanować i będzie trwał nadal w trakcie wyborów uzupełniających do kongresu w roku 2022, bo te osoby, które z Haiti na przykład administracja wyłapie, odeślę do Haiti, przyjdą nowi, przyjdą także z innych krajów i będzie cały czas problem. To, co trzeba byłoby zrobić, aby ten kryzys zażegnać, to przede wszystkim wsłuchać się w głos Teksańczyków i mieszkańców Nowego Meksyku oraz Arizony, czyli tych ludzi, którzy mieszkają na pograniczu amerykańsko-meksykańskim i codziennie się mierzą z tą sytuacją i oni proszą o konkretną pomoc i oni to definiują. Chodzi o pieniądze, chodzi o zwiększenie liczby oficerów granicznych, Border Patrol, chodzi o zmianę prawa, żeby nie zachęcało do przyjeżdżania nielegalnego do Ameryki. Jeżeli Biden wróci do tych przepisów, które stworzył Donald Trump i zaostrzy przepisy imigracyjne, skończy z tą nieodpowiedzialną narracją, przyjeżdżajcie, my jesteśmy tolerancyjni, otwarci, wszystkich będziemy wpuszczać, dawać azyle, będziemy immigration, będziemy sanctuary, nie tylko cities, ale teraz sanctuary state, tak? Czyli cały kraj sanktuarium będzie sanktuarią dla nielegalnych imigrantów. Taka narracja tylko motywuje ludzi, żeby przyjeżdżali. Republikanie podkreślają, Ameryka to naród stworzony przez imigrantów. My jesteśmy wszyscy imigrantami, dlatego przyjeżdżajcie do Ameryki. Ameryka zawsze będzie otwarta na imigrantów, ale jeżeli chcecie to zrobić, to musicie to zrobić legalnie. Bo oprócz tego, że Ameryka jest krajem imigrantów, Ameryka jest też krajem praw. Więc prawa trzeba przestrzegać. I tyle w temacie.
Dziękuję pięknie za ten komentarz. Jeżeli wy też chcecie być Żydem amerykańskim, który wydaje pieniądze na głupotki, możecie zrobić to także wy. Możecie dorzucić się na takie głupotki jak nasza redakcja. No chyba, że uważacie, że jest to inwestycja godna podziwu, to oczywiście zapraszamy do wsparcia między innymi na Patronite. Możecie zostać naszą osobą patronacką, jak to ostatnio się mówi na takie osoby. Osoba patronacka, patronowa, to oczywiście zapraszamy Was do takiego wsparcia. Nowe filmy dla patronów, ekskluzywnie strefa z prezydenckiego archiwum jest dla Was dostępna na naszych grupach, także zapraszamy i łapka w górę, zapraszamy do sekcji komentarzy i zapraszamy na kolejne tego typu analizy i podcasty. Razem ze mną redaktor Tomasz Winiarski, ja nazywam się Mikołaj Teperek, pseudonim Wąski. Dzięki wielkie, że byliście, trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć.
Do usłyszenia, siema.